Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Nie brakowało pani wczoraj polityków Koalicji Obywatelskiej w Pałacu Prezydenckim?
No jakoś nie bardzo. Jak patrzyłam na tę hucpę, którą urządzili politycy PiSu, to cieszyłam się, że nas tam nie ma, bo rozumiem, że zaproszenie było też na przykład do mnie, chociaż skierowane tak, że do mnie nie dotarło. Więc.
Aha. Do szefów klubów, jak przypuszczam, poszło.
No tak, ale ja rozumiałam, że to jest spotkanie z szefami klubów o współpracy, a nie powód do robienia sobie wspólnych zdjęć z całym klubem. Znaczy, nie wiem, szczerze mówiąc, nie widziałam zaproszenia. Nie do końca rozumiem, jaki charakter miało mieć to spotkanie, dlatego że formatem współpracy jest PBN na co dzień z klubami. I chyba tak patrząc nie tylko na to spotkanie z posłami PiSu, że chyba nic jakoś szczególnie konstruktywnego nie wynika z tych wczorajszych spotkań.
Ale nie tylko posłowie PiSu byli u prezydenta, byli posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego chociażby.
Tak właśnie o tym mówię, że nie widzę, żeby
czy Polski 2000, czy Polski 2050 jeszcze istniejącej wciąż, więc no, część koalicji rządzącej wybrała się na te rozmowy.
Ale tu każdy ma prawo decydować. Ja też tego nie będę jakoś, nie chcę krytykować za wszelką cenę, ale nie widzę powodu, żebyśmy na takie spotkanie mieli iść w formacie, temacie niewiadomym tak naprawdę.
Czyli takie nieregulowane, rozumiem, ustawami niekoniecznie, formy spotkań, tak?
No prezydent Nawrocki działa w sposób bardzo niestandardowy. Wetuje ustawy bez czytania, bez zrozumienia. Wydaje mi się, że to nie klub Koalicji Obywatelskiej powinien mu tłumaczyć, że powinien czytać ustawy, zanim je zawetuje.
No, ale może było warto pójść chociażby to przekazać.
Nie, ja myślę, że Karol Nawrocki ma trochę inny cel niż współpraca z największą partią rządzącą.
To o co
niestety
chodziło? Po
bo
co
bardzo
to
bym
było?
Chciała, żeby w kwestiach takich chociażby fundamentalnych współpracował. I przede wszystkim, żeby nie szkodził, bo to już mieliśmy już słynny przykład ustawy oświatowej, gdzie w uzasadnieniu do ustawy były elementy, których w ustawie nie było. Więc no, tutaj prezydent się niejednokrotnie już skompromitował przy wetowaniu tych ustaw, ale no, to jest pierwszą osobą w państwie, to on decyduje, ale też on będzie ponosił za to odpowiedzialność.
Czemu w pani ocenie miał służyć ten wczorajszy dzień i to zaproszenie parlamentarzystów, posłów przede wszystkim do prezydenta?
Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Myślę, że prezydent, mając w pamięci jakieś poprzednie spotkania, na których sobie w takiej otwartej i szerszej formule nie poradził, chciał jakoś to wrażenie zatrzeć, pokazać, że nie wiem, jest zdolny wyciągnąć rękę, ale on by wyciągnął rękę, gdyby czytał ustawy, podpisywał ustawy, których oczekują obywatelki i obywatele naszego kraju.
Mhm. Zostawmy więc ten temat. Widziałem, że pani w Strasburgu za to była parę dni temu i że się trzeba było pochylić nad ewentualnym immunitetem dla byłego ministra sprawiedliwości Michała Wosia.
Nawet jeszcze nie nad immunitetem, natomiast szef klubu pan Błaszczak postanowił wydelegować pana posła Wosia do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wszyscy mamy w głowach historię pana Romanowskiego, który był w Radzie Europy tylko po to, żeby zasłaniać się immunitetem Rady Europy. Udało się ten immunitet uchylić, po czym on zwiał do Budapesztu i widać było, że no teraz w jakiś sposób politycy PiS próbują powtórzyć tę historię. Nie wiem, czy to była prowokacja, czy jakaś naiwność. I rzeczywiście Rada Europy, posłowie z 46 państw musieli się pochylić nad posłem Wosiem i zdecydować, czy on powinien być w zgromadzeniu, czy nie powinien być w zgromadzeniu.
Zdecydowali, na szczęście, że nie powinien. A co mówili w kuluarach o tym?
No, ja mogę powiedzieć...
Bo pewnie to, co padło oficjalnie, to jedna rzecz, a ciekawi mnie
odbiór
tego
wszystkiego. No poza politykami z tego ugrupowania konserwatystów, do których należy PiS, no to byli zniesmaczeni, zszokowani, dlatego że to są jakieś przedziwne standardy.
Ale tam politycy rozumieją w ogóle jakby mechanizm sytuacji, mają świadomość tego, że minister Woś jest oskarżony w związku z aferą Pegasusa, że on też sam tłumaczy, że nie powinien być oskarżony, bo w jego ocenie wszystko wszystko to, co robił, było zgodne z prawem i to wydatkowanie było celowe i było zasadne? Rozumieją ten polski kontekst sytuacji?
Moją rolą, ja jestem szefową delegacji polskich parlamentarzystów do zgromadzenia, było tę sytuację wytłumaczyć. W Radzie Europy kluczowe są te procedury, w związku z tym to nie była standardowa sytuacja i to nie była też oczywista decyzja. Dlatego, że nie chodzi przecież tylko o to, że ktoś ma zarzuty, tylko chodziło o tę konkretną sprawę, więc to wymagało wytłumaczenia. I to nie było zrozumiałe, zwłaszcza w kontekście tego posła Romanowskiego, który no, zasłaniał się tym immunitetem, zaangażował całą Radę Europy. Tam wtedy też różne siły się ważyły, po czym zwiał. No, i myślę, że to tak naprawdę pogrąża wszystkich polityków PiS, którzy próbują do Rady Europy iść nie po to, żeby tam pracować, żeby ustanawiać standardy przestrzegania praw człowieka, tylko żeby po prostu jakiś swój polityczny w tym momencie czy życiowy interes zbić. Więc trzeba było to tłumaczyć, ale na szczęście zrozumienie było.
Można powiedzieć, że posiadanie zarzutów to taka nowa przesłanka do tego, żeby kogoś oddelegować.
No takie mam wrażenie. Ja podkreślę, że to miejsce czeka na przedstawiciela Klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc jestem ciekawa, kto następny.
No, jest też wybór wśród tych, którzy nie są objęci zarzutami, ale to już...
Zachęcam polityków PiS mimo wszystko do pracy i do tego, żeby godnie reprezentowali Polskę, a nie sobie z Polski drwili.
To już zostawmy ten temat. A propos pracy, nową pracę będzie miał były prezydent Andrzej Duda. Ma być doradcą w Heritage Foundation. To jest taki amerykański think tank konserwatywny, wiązany z tym, że częściowo przynajmniej przygotował podwaliny dzisiejszej polityki Donalda Trumpa. Dobrze, że były prezydent znajdzie się w takim gronie?
No ja bym chciała, żeby byli prezydenci, mieli bardziej ambitne cele, żeby prezydenci po swojej 5- czy 10-letniej kadencji mieli taki autorytet, żeby mogli zasiadać w organizacjach, które nie budzą jakichś wątpliwości albo nie są jakąś typowo polityczną organizacją, czy kojarzoną politycznie. No ale to jest wybór prezydenta Dudy. Ja szczerze mówiąc, nie ekscytuje mnie to jakoś szczególnie. Myślę, że po prostu prezydent potwierdza, że nie był prezydentem wszystkich Polaków, tylko był prezydentem z ręki Kaczyńskiego po to, żeby wykonywać zadania powierzone mu przez Kaczyńskiego. Smutna historia. Mhm. Chciałabym, żeby prezydentura w Polsce wyglądała inaczej.
Ale coś dla Polski będzie mógł jeszcze w pani ocenie zrobić? Działając w tej fundacji, ma być doradcą no, między innymi do spraw Europy tak zwanej wschodniej.
Obawiam się, patrząc też na poczynania pana i obietnice pana prezydenta Nawrockiego, który chwalił się relacjami z Donaldem Trumpem i nic z tego na razie dobrego dla Polski nie wynika, to mam bardzo duże wątpliwości, na ile Andrzej Duda będzie tam.
Ale szansę pani daje jakąś byłemu prezydentowi, czy nie wiąże pani z tym żadnych nadziei?
Nadziei nie wiąże, ale kibicuję. Tak, chciałabym, żeby prezydent Duda myślał o Polsce wtedy, kiedy nas reprezentuje za granicą.
Pani poseł, kiedy polskie elektrownie jądrowe, spółka odpowiedzialna za budowę elektrowni atomowej w naszym regionie, przeniesie się tak naprawdę do nas na Pomorze, a nie będzie miała swą siedzibę w Warszawie, z dala od terenu tej inwestycji. Taka też obietnica padła już ze strony rządu, również ma być to taka rekompensata trochę za utratę Lotosu.
Ja podkreślę, nie chciałabym, żeby to było traktowane jako jakaś rekompensata, ale inwestycja...
Ale politycznie tak zostało to opowiedziane.
Ale to ja uważam, że po prostu siedziba spółki, która na terenie województwa pomorskiego buduje jedną z większych, czy największą inwestycję w Polsce, pierwszą elektrownię jądrową, miała siedzibę tam, gdzie ta inwestycja powstaje. Spodziewam się, że w pierwszym kwartale tego roku zostanie sfinalizowane przeniesienie, takie formalne przeniesienie siedziby polskich elektrowni jądrowych do Gdańska.
Ale to będzie przeniesienie właśnie na papierze, że siedziba będzie w Gdańsku, a prace będą odbywały się w Warszawie, czy też rzeczywiście będzie tak, że gro osób związanych z tą inwestycją, zaangażowanych w jej przygotowanie, nie będzie już musiało jeździć z Warszawy na przykład?
Jeśli ta inwestycja będzie prowadzona w ten sposób, to nie odniesie sukcesu. My jesteśmy po wielu rozmowach z wiceministrą Wrochną, która odpowiada za tę inwestycję, też z zarządem spółki i mam poczucie, że jest zrozumienie, że to nie powinno tak wyglądać, że pracownicy są dalej zatrudniani w Warszawie, a tutaj się otworzy jakieś fikcyjne biuro. Myślę, że wszyscy to zrozumieli, że siedziba spółki Polskich Elektrowni Jądrowych powinna być w Gdańsku, że powinno być też biuro na terenie inwestycji, czy oddział, gdzie ta inwestycja się toczy. Pomorze ma do tego po prostu i Gdańsk warunki. Mamy lotnisko, gdzie inwestorzy, wykonawcy mogą łatwo się dostać. Można się łatwo dostać i szybko pociągiem.
Zaplecze biurowe chociażby w okolicy lotniska też istnieje.
Nie ma
a wiadomo, gdzie
będzie?
Są jakieś proponowane miejsca na siedzibę tej spółki?
Z tego, co wiem, to już jakiś obiekt jest wynajęty. Nie wiem, czy on docelowo będzie siedzibą. To nie chcę odpowiadać za zarząd spółki czy za prezesa tutaj, ale...
A gdzie ten obiekt? Może pani nam zdradzić?
W jednym z biurowców, nie chcę się teraz pomylić.
Ale gdzieś w Gdańsku, rozumiem.
W Gdańsku, tak, oczywiście.
Okej. Okay. Jakieś inne spółki na Pomorze powinny zostać przeniesione, bo jest w czym wybierać.
Tak, no bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo projektów energetycznych. Nie tylko Polskie Elektrownie
Jądrowe. To mam na myśli
jądrowe.
Właśnie, tak.
Będzie się tutaj działo i w ogóle ten ciężar, tak jak kiedyś był na południu, na Śląsku, jeśli chodzi o energetykę. Teraz ten ciężar będzie przeniesiony na Pomorze. Mamy chociażby spółki związane z offshorem, z morską energetyką wiatrową. I jesteśmy jako parlamentarzyści z Pomorza na dobrej drodze, żeby chociażby siedzibę spółki Orlen Neptun przenieść także do Gdańska. To spodziewam się, że Orlen Neptun to jest spółka bliska Enerdze. Energa, spółki energii też powinny być związane z tymi projektami offshore'owymi, tam gdzie jest ten potencjał.
Czyli trwają prace nad tym? Jakieś takie zakulisowe? Lobbujecie?
Trwają prace, mam nadzieję, że za chwilę będzie ogłoszona ta decyzja. Ja nie jestem uprawniona do tego, żeby tę decyzję ogłaszać, ale myślę, że tutaj to nie jest kwestia oczekiwania. To jest kwestia tego, żeby inwestycje, które są tutaj na Pomorzu, były wykonywane jak najlepiej, jak najskuteczniej. A do tego są potrzebni ludzie tutaj na miejscu, więc na przykład spółka Orlen powinna mieć siedzibę w Gdańsku i powinna mieć tutaj na stałe pracowników.
Jak rozumiem, trwają jakieś starania o to, żeby Orlen Neptun konkretnie, tak, przeniósł się?
Orlen Neptun to jest spółka, która odpowiada za projekty offshore'owe. Zwrócę uwagę na to, że pod koniec ubiegłego roku na aukcji te projekty offshore'owe polskich spółek i PGE i Orlenu wygrały te aukcje, co oznacza jakby gwarancję tych inwestycji.
Prowadzenia
także tutaj
możliwości tej
i w okolicach Gdańska, Pomorza i zachodniego Pomorza, więc te projekty wszystkie tu będą się działy i to jest naturalne, że tutaj powinniśmy też szukać ludzi, którzy te projekty będą organizowali i wykonywali.
To trzymając się z ważnych spraw dla Pomorza, o które trzeba lobbować i zabiegać, na tyle, co udało mi się ustalić, w przyszłym tygodniu na rządzie jest w planie ustawa metropolitalna. Czy pani to może potwierdzić?
Mam nadzieję, że tutaj się nic nie zmieni. Mam nadzieję,
bo już
że...
parę razy ona miała być, prawda? Już
tak,
kilka razy tę historię...
No niestety to nie są, proste sprawy.
Tak.
Muszę powiedzieć, że też wszyscy nam zazdroszczą tej ustawy, więc mam nadzieję, że ona rzeczywiście do Sejmu trafi jeszcze w lutym.
Ja sobie myślę, zazdrościć to będzie czego, jak ją uchwalicie, przegłosujecie, prezydent podpisze, wejdzie w życie, a mieszkańcy odczują z tego korzyść.
Proszę mi wierzyć, że ambicje metropolitalne mają przeróżne ośrodki w Polsce.
No ale nie wszystkie mają tyle argumentów, co aglomeracja
Trójmiejska.
Uważam, że
my argumentów mamy wyjątkowo dużo. Chociażby każdy, kto przyjeżdża do Trójmiasta i cały czas się zmaga z komunikacyjnymi czy biletowymi problemami, to wie, o co chodzi i to rozumie, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy musimy przyjąć tak naprawdę w pierwszym kwartale tego roku tę ustawę, żeby ona mogła skutecznie wejść w życie, no bo to są kwestie budżetowe, to są kwestie organizacyjne i
pani
poseł, musimy ruszyć
ja
do
już
przodu.
Te historie słyszałem i nasi słuchacze
co ja panu
też
mogę
słyszeli
więcej
te
powiedzieć?
Historie w pewnym sensie.
Co ja mogę panu
dokładnie
powiedzieć? Ja pamiętam, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości też składaliśmy tę ustawę w Sejmie. Nie mogliśmy liczyć na polityków
tak
z PiS-u z Pomorza. Mam nadzieję, że teraz, politycy PiS z Pomorza ustawę ważną dla Pomorza jednak poprą.
A prezydent? Karol Nawrocki podpisze ją? Ja wiem, że to jest pytanie jak do wróżki trochę, ale no, o to trzeba zabiegać i tak trzeba kształt
mówiąc,
tej ustawy przygotować, żeby zapewnić
prezydent gdańszczanin nie podpisał ustawy metropolitalnej ważnej dla Gdańska i dla Pomorza, no to myślę, że nie miałby tutaj czego szukać więcej.
Czas nam się powoli kończy na rozmowę, ale pozwolę sobie jeszcze jeden wątek i dwa pytania szybko zadać. Zbliżają się wybory lokalne, znaczy w ogóle się zbliżają wybory w Koalicji Obywatelskiej szeroko pojęte. Wiadomo już, że Donald Tusk prawdopodobnie będzie dalej przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, bez jedynym kandydatem, ale lokalnie te wybory też jakieś emocje budzą. Będzie pani ponownie się ubiegać o stanowisko przewodniczącej regionu pomorskiego?
Tę sprawę ogłoszę na konferencji prasowej niedługo.
Aha, okej. Okay. Czyli na ten moment pani ani nie zaprzecza, ani nie potwierdza.
Nie zaprzecza, myślę, że to będzie konferencja.
Poprzednie wybory to była pani rywalizacja z marszałkiem Mieczysławem Strukiem.
Myślę, że to będzie konferencja prasowa, którą zorganizujemy wspólnie z Mieczysławem Strukiem.
O, w ten sposób. Okej, okay, dobra. No to tak.
Zostawię państwa w
niepewności. Intuicja mówi mi, że rewolucji nie będzie. Tak traktuję.
Bardzo dobrze nam się tutaj wszystkim współpracuje na Pomorzu i z panem marszałkiem Strukiem, z panią prezydent Dulkiewicz, z panią prezydent Sopotu, Gdyni, z panem ministrem Karnowskim. Mamy naprawdę dużo roboty i tutaj polityka nas na pewno nie, wewnętrzna nie podzieli.
To wszystko w lutym się będzie rozstrzygać, jak rozumiem.
Tak, luty, marzec, to wszystko będziemy rozstrzygać. Przepraszam, nie mam w głowie kalendarza, ale to jestem spokojna tutaj na Pomorzu. Na pewno wyjdziemy z tych wyborów wzmocnieni.
Trzymamy się zatem pierwszego kwartału, także w sprawie ustawy metropolitalnej. Pani poseł, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.